Na zegarach prawie 7 minut po 12.
Pogotowie radiowe.
Jarosław Gołofit i Małgorzata Maksim, dzień dobry. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu programu Pogotowie Radiowe, a spotykamy się na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13. Pogotowie Radiowe to program prewencyjno-informacyjny i interwencyjny. Mówimy o szeroko rozumianej pomocy, pomagamy Państwu, ale także informujemy i podpowiadamy pewne rozwiązania, możliwości, by wiedzieć więcej, zapobiegać. Nasi eksperci radzą również, jak uniknąć zagrożeń, jakie przysługują nam prawa, ale także nie zapominamy o innych ważnych kwestiach. To m.in. pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania czy załatwieniu spraw urzędowych, na przykład spraw z pozoru prostych, z którymi w jakiś niezrozumiały sposób nie można sobie samemu poradzić, a wszelkie dotychczasowe próby nie przyniosły rezultatu. W programie również przedstawiamy organizacje pożytku publicznego, które na co dzień niosą pomoc, wspierają różne gałęzie życia społecznego i zachęcamy oczywiście do wspierania ich działalności, a także apelujemy o pomoc dla potrzebujących i zachęcamy do udziału w licznych akcjach charytatywnych. Mówimy też o sytuacji osób niepełnosprawnych. Podejmujemy również interwencje w Państwa sprawie. Zgłoszenia czy też pytania do ekspertów przyjmujemy telefonicznie. Można dzwonić pod numer 815 33 11 11, który jest czynny przez całą dobę 7 dni w tygodniu, albo pisać Polskie Radio Lublin, ulica Obrońców Pokoju 220030 Lublin, to tradycyjnie, lub wysyłając maile na pogotowie@radiolublin.pl. A co przygotowaliśmy na dziś? Dziś będziemy apelować o pomoc i przypominać o trwającej zbiórce środków dla 4-letniej Oliwii, u której lekarze zdiagnozowali SMA. Za terapię genową trzeba zapłacić blisko 10 milionów złotych. Trwa walka z czasem. Dziewczynka nie kwalifikuje się do refundacji, a walka z czasem trwa, ponieważ waga dziewczynki zbliża się do krytycznej granicy. Jeżeli ją przekroczy, nie będzie mogła przyjąć leku, stąd organizowane są różnego rodzaju akcje charytatywne. Powiemy, gdzie i jak włączyć się do akcji. A także będą porady prawne w zakresie wynajmu mieszkań, bo wrzesień to gorący okres w tym zakresie przed rozpoczęciem roku akademickiego. W październiku może być trudno, powiemy na co zwrócić uwagę, zanim podpiszemy umowę i z punktu widzenia osób, które chcą wynająć, ale także jak powinien się zabezpieczyć właściciel, który decyduje się powierzyć swoje mieszkanie innym. I jak zawsze na zakończenie po 12.50 wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe w Radiu Lublin do godziny 13. Zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Pogotowie radiowe na antenie Radia Lublin. Rozpoczynamy od najmu mieszkań, bo wrzesień to gorący okres na rynku w tym zakresie. Głównie za sprawą studentów, choć nie tylko, dlatego dziś o tym będziemy rozmawiać. A naszym gościem jest adwokat Agata Bicka-Cenzartowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
Zacznijmy od punktu widzenia najemcy. Na co zwrócić uwagę, zanim się zdecydujemy, zanim w ogóle podpiszemy umowę taką?
Moim zdaniem przede wszystkim, co najemca powinien zrobić, zwłaszcza jeśli jest to młody najemca typu student, to najpierw powinien w ogóle przeczytać taką umowę. Może to jest trywialna rada dla większości osób, ale ważna, bo młode osoby moim zdaniem najłatwiej mogą się dać złapać w różne pułapki wynajmujących. I co radzę jeszcze dodatkowo, powinien też nie podpisywać takiej umowy od razu w wynajmowanym lokalu, bo mu się spodobał, tylko dać sobie chwilę czasu. Rozumiem pewnego rodzaju presję, którą może narzucić wynajmujący, że są następni chętni. I moim zdaniem to powinna być taka czerwona flaga, jeśli wynajmujący jest na tyle, powiedzmy, wywierający presję, żeby taki przyszły najemca nawet dokładnie nie przeanalizował swojej umowy, bo mogły się w niej znaleźć pułapki.
A czy musimy sprawdzić, powinniśmy sprawdzić, albo jak w ogóle sprawdzić, czy ta osoba, która chce wynająć komuś lokal, czy jest właścicielem, czy ma jakiekolwiek prawa do tego?
Oczywiście możemy to sprawdzić, ponieważ w takiej umowie najmu właściciel powinien wskazać tytuł prawny do tego lokalu. Takim typowym tytułem prawnym jest oczywiście tytuł własności i w umowie powinien oświadczyć, co to jest za nieruchomość, oznaczyć zapytać ją i wskazać numer księgi wieczystej. Księgi wieczyste są jawne, w internecie można sobie wejść w wyszukiwarkę i po danym numerze sprawdzić, czy osoba tego wynajmującego faktycznie jest właścicielem tej nieruchomości.
Czyli jeżeli spodoba nam się lokalizacja, spodoba nam się lokal, to nie możemy pochopnie podejmować decyzji, tylko sprawdzić wiele ważnych aspektów. A jak, na co zwrócić uwagę właśnie w umowie? Jakie są te kruczki prawne?
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, czy właściciel nie chce zbyt mocno ingerować w naszą prywatność, w sposób funkcjonowania w takim mieszkaniu. Słyszałam o zapisach, które na przykład zabraniały najemcy kąpieli po godzinie 22 albo nakazywały robienie prania nie częściej niż raz w tygodniu. W mojej ocenie tego typu zapisy są niedozwolone. Nawet gdyby się w umowie znalazły, to taki właściciel nie może ich wyegzekwować względem najemcy. Niedozwolonym zapisem również są takie niezapowiedziane kontrole przez właściciela, czyli że właściciel wpada bez zapowiedzi do lokalu i sprawdza na przykład, czy w mieszkaniu jest posprzątane. Właściciel nie może nam narzucić tego, czy mamy posprzątane, czy nieposprzątane. Tak samo jak nie ma prawa robić takich niezapowiedzianych wizyt. Oczywiście właściciel ma prawo umówić się z najemcą, że okresowo będzie na przykład sprawdzał stan techniczny tego mieszkania, natomiast nie może to być, powiedzmy, zbyt częste sprawdzanie, czyli mogę sobie wyobrazić, że takie raz w tygodniu sprawdzanie jest już zbyt częste albo raz na dwa tygodnie, no i nie może tego robić w sposób niezapowiedziany.
Nie może też podczas nieobecności najemcy wchodzić, kiedy tylko ma na to ochotę.
Oczywiście. Właściciel nie ma do tego prawa, żeby podczas nieobecności najemcy sprawdzać stan mieszkania. Czasami jest przypadek takiej awarii i w momencie, kiedy właściciel nie uda mu się skontaktować z lokatorem, z najemcą, co do po prostu oględzin takiego lokalu albo usunięcia awarii, wtedy właściciel faktycznie ma prawo wejść do mieszkania, z tym, że musi być to w obecności policji.
Zazwyczaj mieszkania są umeblowane, więc też jakieś tam w umowie zastrzeżenia muszą być wpisane. Jak tutaj się zabezpieczać?
To zwykle wynajmujący zabezpiecza się w postaci kaucji i warto, aby najemca dokładnie sprawdził, w jakiej wysokości jest ta kaucja, a następnie w momencie, kiedy przyjmuje taki lokal, powinien zadbać o to, aby był sporządzony po pierwsze protokół zdawczo-odbiorczy i opisany taki stan techniczny lokalu. Można również dodatkowo w momencie obejmowania takiego lokalu w posiadanie albo zrobić jakąś dokumentację fotograficzną, każdy z nas przecież ma telefon, albo na przykład nagrać stan lokalu, aby w momencie, kiedy najem się zakończy, właściciel bezzasadnie tej kaucji od nas, nie zatrzymał tej kaucji bezzasadnie.
Czym właśnie jest ta kaucja? Jak ją możemy scharakteryzować?
Kaucja ma na celu zabezpieczenie ewentualnych szkód, które się zadzieją w mieszkaniu. Czyli jeśli najemca coś zniszczy i tego nie naprawi, to właściciel ma prawo pobrać kaucję na naprawę tej rzeczy. Więc to też nie jest w ten sposób, że jeżeli kaucja wynosi powiedzmy 4000 zł, a najemca stłukł jakąś jedną lampkę, której wartość nie przekracza załóżmy 300 zł, to właściciel nie ma prawa zachować całej kaucji, ma prawo po prostu potrącić sobie wartość na przykład takiej zniszczonej rzeczy.
A jeżeli nic nie zostało zniszczone, to kaucja wraca w tej samej wysokości, czy za eksploatację można to pobierać, taką opłatę?
Kaucja, jeżeli jest niezniszczone mieszkanie, kaucja wraca do najemcy. Za eksploatację, czyli za samo korzystanie z mieszkania, wynajmujący pobiera czynsz. Więc kaucja ma tylko na celu zabezpieczenie szkód, albo jeśli najemca na przykład nie płaci czynszu, pozostaje w tak zwanej zwłoce, albo nie płaci dodatkowych opłat eksploatacyjnych, to wówczas wynajmujący może zaliczyć kaucję na poczet zaległego czynszu czy innych opłat eksploatacyjnych.
ciąg dalszy rozmowy w Pogotowiu Radiowym na antenie Radia Lublin po krótkiej przerwie.
Pogotowie Radiowe.
Dziś w Pogotowie Radiowym na antenie Radia Lublin mówimy o wynajmie mieszkań. Naszym gościem jest adwokat Agata Bicka-Cenzartowicz. Przed przerwą była mowa o tym, na co zwrócić uwagę, zanim zdecydujemy się, zanim w ogóle podejmiemy decyzję o tym, żeby podpisać umowę o wynajęciu jakiegoś lokalu. Była też mowa o kaucji jako takiej formie zabezpieczenia, ale także mówiliśmy o tym, jak głęboko może ingerować właściciel mieszkania. Powiedzmy teraz właśnie, czy właściciel mieszkania może na przykład nam zabronić trzymania zwierząt w domu, albo przyjmowania gości, albo jakkolwiek inaczej.
Mm-hmm. Jeśli chodzi o zwierzęta, właściciel może w umowie najmu, w mojej ocenie, zastrzec, że wynajmuje lokal i najemca nie ma prawa mieć zwierząt typu psów, bo to zazwyczaj wynajmujący nie życzą sobie dużych ras, no bo wiadomo, tego typu zwierzak może, jest prawdopodobieństwo, że zrobi większe szkody w mieszkaniu. Natomiast co do gości, co do przyjmowania gości, uważam, że tego typu zapis, gdyby zakazywał najemcy przyjmowania gości, jest niedozwoloną klauzulą umowną. Wynika to z tego, że taką naturą umowy najmu jest to, że najemca może korzystać z tego mieszkania trochę jak właściciel. I nie umiem sobie wyobrazić sytuacji, aby skutecznie wynajmujący zabronił najemcy przyjmowania gości.
Jak taki najemca ma się zabezpieczyć przed nieuczciwym wynajmującym?
Przede wszystkim powinien się zabezpieczyć odpowiednią umową najmu, która jest zgodna z prawem i która nie zawiera takich nieuczciwych zapisów. Oczywiście, jeśli wynajmujący chce, żebyśmy podpisali umowę na przykład z zakazem przyjmowania gości, no to moim zdaniem powinniśmy się po prostu wycofać z takiej współpracy, bo z jednej strony możemy sobie wyobrazić, że wynajmujący nie może na nas tego wyegzekwować, ale po co mamy się szarpać z człowiekiem, który na przykład będzie nas nawiedzał i co chwila jakby naruszał nam taki mir domowy. Więc moim zdaniem pierwsze co, to w ogóle nie powinniśmy z taką osobą podpisywać umowy najmu, jeśli zawiera ona takie zapisy.
Czyli najpierw musimy też poznać takiego człowieka. Chyba w tym kontakcie takim od razu, pierwszym spotkaniu można wyczuć, jak to wygląda.
Tak, na pewno trudniej wygląda sytuacja, kiedy te mieszkania bardzo szybko znikają i jest wtedy taki trochę rynek wynajmujących. Natomiast myślę, że tutaj wszędzie trzeba zachować umiar, zarówno po stronie wynajmujących, jak i najemców.
No właśnie, spójrzmy teraz na kwestię wynajmującego, właściciela mieszkania. Jak on powinien się zabezpieczyć? Jak sprawdzić tego lokatora, czy jest jakieś, ma zdolności finansowe, czy też nie, czy może oszukać?
Tak, ogólnie prawo chroni lokatorów, prawo w Polsce, więc trochę na przegranej stronie są niestety wynajmujący, czyli właściciele tych nieruchomości, ponieważ jeżeli najemca przestanie nam płacić czynsz, my oczywiście taką umowę najmu możemy wypowiedzieć w określonych warunkach z dopełnieniem też wymagań prawnych, ale trochę trudniej jest wyeksmitować taką osobę z mieszkania. To nie może być w ten sposób, że odetniemy najemcy prąd, wodę albo wystawimy mu walizki za drzwi albo wymienimy zamki. Tego typu zachowania są niedozwolone, niezgodne z prawem. Eksmisja musi się odbywać przez sąd, a jak wiadomo, postępowanie sądowe trwa. Niektórzy też najemcy są dodatkowo chronieni, na przykład kobiety w ciąży, osoby na emeryturze, bezrobotni nawet, albo osoby zamieszkujące z małoletnimi dziećmi, bo takim osobom przy eksmisji przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Więc w sytuacji, kiedy nawet mamy prawomocny wyrok dopuszczający eksmisję, kwalifikacje takiej osoby, to dopóki takiej osobie gmina nie przedstawi umowy na najem lokalu socjalnego, to my takiej osoby nie możemy wyrzucić z mieszkania. Są oczywiście sposoby, żeby w pewien sposób zabezpieczyć się przed tym ryzykiem. I taką instytucją jest na przykład umowa najmu okazjonalnego. Natomiast trzeba dopełnić pewne formalności, żeby taką umowę nawiązać.
Na czym to ma polegać?
Przede wszystkim umowa najmu okazjonalnego nie może być zawierana na okres dłuższy niż 10 lat. Po drugie, taki najemca musi pójść do notariusza i złożyć pewnego rodzaju oświadczenie, że się poddaje egzekucji i wyprowadzi się z tego mieszkania. Następnym wymogiem jest to, aby najemca miał oświadczenie od właściciela innego lokalu, innego mieszkania, że się zgodzi przyjąć tę osobę, jeśli najemcy zostanie wypowiedziana umowa. Dzięki temu rozwiązaniu właściciel może wyeksmitować takiego najemcę bez potrzeby wytaczania sprawy do sądu. Jest to po prostu łatwiejsza dla niego droga do, powiedzmy, pozbycia się takiego niepłacącego najemcy. Ale słyszałam również, że ostatnio trwa też taki handel oświadczeniami właścicieli, że będą rzekomo przyjmować takich najemców, więc myślę, że też można się bliżej temu problemowi przyjrzeć, czy tego typu rozwiązanie, takie fałszywe oświadczenie wystarczająco chroni wynajmującego.
Sprawa bardzo istotna, warto się tym zainteresować. Będziemy na antenie Radia Lumi w pogotowiu radiowym do tego tematu powracać. Jeżeli ktoś z Państwa ma teraz pytania do naszego gościa, to zapraszam do telefonu 743-7383 kierunkowy do Lublina 81. Pod tym numerem adwokat Agata Bicka-Cenzartowicz. Nasz gość będzie dżurowała do godziny 13 do Państwa dyspozycji. Dziękuję za rozmowę, zapraszam do telefonu.
Dziękuję bardzo.
Pogotowie radiowe.
A my w Pogotowie Radiowym w Radiu Lublin zmieniamy teraz temat i będziemy apelować o pomoc. 4-letnia Oliwia Kraczek, u której lekarze zdiagnozowali SMA, potrzebuje pomocy. Jedyną szansą na ratunek jest terapia genowa, za którą rodzice muszą zapłacić blisko 10 milionów złotych, co przekracza możliwości finansowe rodziny, a dziewczynka nie kwalifikuje się do refundacji. Już niewiele zostało do końca, 3 miliony złotych jeszcze potrzeba. SMA to bardzo rzadka, niezwykle podstępna choroba genetyczna, która krok po kroku zabija mięśnie, a to oznacza, że za każdym dniem dziecko osłabnie, z czasem zupełnie traci sprawność. By pomóc Oliwii, organizowane są różnego rodzaju zbiórki środków na ten cel i akcje charytatywne. Czasu jest mało, bo terapię mogą przyjąć jedynie te dzieci, które nie przekroczyły określonej wagi. Posłuchajmy.
Ja nazywam się Krzysztof Kraczyk, jestem tatą Oliwki. Oliwka choruje na SMA, rdzeniowy zanik mięśni. Dowiedzieliśmy się o wszystkim w zeszłym roku i po otrzymaniu tych informacji rozpoczęliśmy zbiórkę na leczenie mojej córeczki, na terapię genową, która, ta terapia kosztuje prawie 10 milionów złotych. Zaczynaliśmy oczywiście od zera, nie mieliśmy pojęcia w ogóle wszystko, jak co zrobić. W tej chwili udało się po prawie roku już prowadzenia zbiórki zebrać prawie 7 milionów złotych, także jesteśmy za połową. Mamy nadzieję, że się uda. Brakuje jeszcze prawie 3 milionów. Około 3 milionów, tam nawet chyba troszkę ponad. Natomiast no tutaj goni nas czas bardzo, dlatego że mała waży już 12,7 kg, ale jak można podać do 13,5 kg, więc zostało no mniej niż kilogram, żeby można było z tego skorzystać. Robimy wszystko, co możemy, żeby pomóc małej. Teraz w najbliższym czasie, w tą najbliższą niedzielę, będą prowadzone zbiórki terenowe na rzecz Oliwki. Jedna z nich będzie w parafii Trójcy Przynajświętszej w Krasnymstawie, druga będzie w parafii Świętej Agnieszki w Lublinie i będzie też prowadzona zbiórka podczas dożynek w Radawcu w tej chwili, w tą niedzielę.
Dożynek wojewódzkich.
Dożynek wojewódzkich, tak.
Mhm. Czyli organizowane są zbiórki podczas takich właśnie imprez plenerowych, ale także można wpłacać pieniądze w dalszym ciągu.
Tak, oczywiście zbiórka jest widoczna na Się Pomaga i adres strony internetowa do zbiórki to jest siepomaga.pl / Oliwka Myślnik Kraczek.
Gdzie jeszcze możemy wpłacać, gdzie jeszcze możemy wspierać, w jaki sposób?
Tam są przede wszystkim zawarte wszystkie takie informacje. Oprócz tego jeszcze na Facebooku jest prowadzona grupa licytacyjna. Też zachęcam bardzo do przyłączenia się. Zawsze no, każda forma tutaj wsparcia, udostępnienia, to wszystko jest dla nas bardzo ważne.
Przypomnijmy, jaki to ma być lek i dlaczego jest tak ważny,
tak,
żeby go zdobyć.
Tak, jest to terapia genowa. Jest to lek, który podawany jednorazowo powinien zatrzymać chorobę, tylko jego koszt jest po prostu bardzo duży i kosztuje prawie 10 milionów złotych, żeby go kupić w sposób komercyjny. I czasu zostało bardzo mało, bo właśnie kryterium takim najważniejszym do podania leku jest waga, którym graniczną wartością jest 13,5 kg i powyżej tej wagi tutaj w Europie tego leku nie można podać na pewno.
Kiedy rozpoczynaliście zbiórkę, nie sądziliście, że aż będzie taki odzew?
No nie, w ogóle jak spadło to na nas na początku, to nie wiedzieliśmy w ogóle jak zacząć, jak zobaczyliśmy kwotę, która jest do zebrania w ogóle, jakie mamy możliwości, no to byliśmy na początku załamani, ale po prostu gdzieś tak zebraliśmy się w sobie, żeby to zacząć dla małej i no krok po kroku, grosz do grosza, gdzieś tam spotkaliśmy po drodze bardzo dużo ludzi naprawdę o wielkim sercu, którym serdecznie też chcę podziękować. Także jakoś tak wspólnymi siłami, dzięki też naprawdę dużemu wsparciu tutaj i rodziny i naprawdę ludzi dobrego serca, jakoś to wszystko idzie do przodu.
Kiedy ten lek Oliwka otrzyma, jak długo trwa taka terapia potem?
Terapia to jest jednorazowe, to jest kroplówka, jednorazowe podanie leku. Tylko oczywiście tam są jakieś procedury okołopodaniowe, ja też jestem laikiem, jest tam nie na, że tak powiem, w całości, no się nie wypowiem na ten temat. Ale samo podanie to jest po prostu kroplówka, która trwa tam około godziny.
I potem już Oliwia może normalnie funkcjonować jak każde dziecko.
Tak, teoretycznie, jeżeli wszystko zadziała tak, jak powinno być, no to wtedy nie będzie konieczności innych leczeń i Oliwka w zasadzie no, będzie się zachowywała jak zdrowy człowiek, aczkolwiek to, co już do tej pory straciła, to no, tutaj to jest zagadka. Każde dziecko inaczej reaguje, każde dziecko jest w różnym stanie i tutaj tylko ciężka rehabilitacja i po prostu czas pokaże, na ile to wszystko da się opanować i cofnąć.
Jak przebiega ta zbiórka?
W internecie ludzie tutaj są czasami organizowane różne takie dodatkowe konkursy, właśnie na przykład jak licytacje, które mamy w internecie. Po prostu ludzie co jakiś czas gdzieś tam dobrego serca wpłacają, gdzieś ta informacja się rozchodzi o nas, czy to poprzez plakaty na przykład w komunikacji miejskiej, czy podczas jakichś innych wydarzeń, gdzieś po prostu tak trochę poszło też pantoflowo, to wszystko się rozchodzi i no widać czasami, że są dni lepsze, po prostu są gorsze, gdzieś jak pójdzie jakaś informacja po większej imprezie, widać, że ten zasięg był większy.
Ona się pomaga, wystarczy wpisać Oliwek Kraczek się pomaga i wpłacić dowolną kwotę.
Dowolną, oczywiście dowolną, każda kwota ma znaczenie, nawet najmniejsza po prostu, bo grosz do grosza i może jakoś to wszystko się uda zakończyć.
Zachęcamy Państwa do pomocy. Już tak niewiele pozostało. Zbiórka dla Oliwii Kraczek, ta się pomaga, licznik bije, ale zbyt wolno, warto tam zajrzeć i dokonać wpłaty. A w Radiu Lublin trwa pogotowie radiowe. Teraz czas na poradnik w języku ukraińskim, który przygotowała Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер ПЕСЕЛЬ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. ПЕСЕЛЬ необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати ПЕСЕЛЬ в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім ПЕСЕЛЬ, ви маєте завантажити додаток «Дія.пл», який є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при подачі заявки на номер ПЕСЕЛЬ. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер ПЕСЕЛЬ, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Статус УКР продовжено до 30 вересня 2025 року. Нагадую, що саме включає в себе статус УКР. Легальне перебування усіх громадян України, які знаходяться по тимчасовому захисту. Також продовжено термін дії віз, карт побиту та біометрії для громадян України. Усі громадяни України зі статусом УКР будуть мати можливість отримати карту побиту по воз'єднанню з родиною.
Пам'ятай.
Сьогодні Тарас Петрів, координатор поліклініка «Здорово.пл», розповість про третю можливість, як підтвердити свою лікарську кваліфікацію у Польщі.
В даний момент доступна тільки українцям, воронкова. Також вона була знана до початку війни як ковідова, тому що її видача була, власне, почата через ситуацію з польською медичною системою під час ковіду. По факту, це такий самий процес, як з децизією міністра «Час і місце», з різницею в тому, що ми не прив'язуємося до конкретного місця праці, ми можемо працювати в кількох медичних закладах, також протягом 5 років. І лікар, згідно того рішення міністра, буде працювати як лекар з ознаною, з спеціалізацією за границею. Тобто, де-факто, це буде просто лікар загальної широкої практики, який десь за кордоном мав спеціалізацію. Тобто, офіційно він не буде рахуватися спеціалістом в польській медичній системі. Він буде рахуватися лікарем зі спеціалізацією, з певного роду обмеженим правом виконування заводу.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Ugotowie radiowe na antenie Radia Lublin dobiega końca, ale warto zostać i słuchać kolejnych propozycji. Już po 13:00, druga połowa dnia. Paulina Superczyńska z nami. Dzień dobry. O
czym
dzisiaj?
Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry Państwu. Przed nami, jak zawsze, sporo ciekawych, interesujących wydarzeń kulturalnych, a wśród nich m.in. targi książki i mediów. To wydarzenie już w najbliższy weekend w Lublinie. Mam dla Państwa, oprócz zaproszenia, bardzo konkretną propozycję. Bilet rodzinny wstępu 2+2. Dzisiaj będziemy mówić więcej o tej imprezie i na Państwa będą także czekały takie właśnie rodzinne wejściówki, także bądźcie Państwo z nami.
Druga połowa dnia po godzinie 13:00, a wcześniej wiadomości na antenie Radia Lublin. W nich między innymi powiemy o tym, że żłobki w Lublinie będą darmowe. Miejscy radni zdecydowali o tym.
Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+.